Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jest 9:09, zapraszam na Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk, Artur Kiełbasiński, a w naszym studio gościmy Jolantę Banach, Lewica, Małgorzatę Chmiel, Platforma Obywatelska,
witam państwa.
Magdalenę Srokę, Porozumienie,
dzień dobry.
I Kazimierza Smolińskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam dzień dobry państwu.
Jesteśmy po dość gorącym weekendzie pod względem politycznym. Przeglądamy też gazety poniedziałkowe i coraz więcej materiałów poświęconych kolejnym wyborom, wyborom prezydenckim. Przypomnijmy, na wiosnę w przyszłym roku będzie ostatni akord tych wydarzeń, tej serii wyborów, które mieliśmy w ostatnim czasie. I coraz więcej spekulacji personalnych. Czy z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy Andrzej Duda ma jakiegokolwiek choćby teoretycznego konkurenta? Czy już dzisiaj wiemy, że Zjednoczona Prawica poprze obecnie urzędującego prezydenta? Jak to wygląda?
No, myśmy już swoje stanowisko w zasadzie wyrazili, tak? No, naszym naturalnym kandydatem jest obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. I nie ma żadnych dywagacji czy jakichkolwiek prób wystawienia innego kandydata. Dla nas nie ma problemu, tak? Czekamy tylko na decyzję samego kandydata, który w tej chwili...
Potwierdzającą, tak?
Tak, potwierdzającą. Kończy swoje urzędowanie, tak jak obiecał, odwiedzając każdy powiat w Polsce. Myślę, że to jest pierwszy przypadek urzędującego prezydenta, który odwiedził każdy powiat w Polsce. Dotrzymał słowa, obiecał, pamiętam jak obiecywał, że w każdym powiecie będzie i dotrzymał słowa. I myślę, że to też będzie zauważone przez wyborców. To jest dla nas naturalny kandydat.
Magdalena Sroka, z punktu widzenia Porozumienia, nie ma jakiejś chęci zmodyfikowania dotychczasowej linii tego, co robił urzędujący prezydent? Nie ma jakiejś takiej drobnej listy uwag do Andrzeja Dudy?
My jako Zjednoczona Prawica i Porozumienie w tej Zjednoczonej Prawicy absolutnie popieramy Andrzeja Duda jako kandydata na prezydenta, jego reelekcję w 2020 roku. Uważamy, że jest naturalnym, najlepszym kandydatem. Jego praca, jego bycie w terenie pokazało, jak wiele można zrobić jako prezydent, jaką można pokazać stronę prezydencką. To znaczy, to nie jest bycie jedynie w terenie, tylko chodzi tutaj o bycie w terenie, rozmowy z ludźmi, o to, w jaki sposób te wizyty się odbywały. Ja niejednokrotnie uczestniczyłam w takiej wizycie prezydenta, chociażby w województwie pomorskim. To są naprawdę merytoryczne, fajne, dobre spotkania i tutaj mieszkańcy i obywatele czują tą obecność prezydenta, co jest bardzo ważne. Stąd jest to nasz naturalny kandydat i będziemy bardzo popierać pana prezydenta i zrobimy wszystko, aby kolejne wybory były wygrane.
Czyli tutaj Zjednoczona Prawica mówi jednym głosem, a zupełnie inna sytuacja w opozycji. Małgorzata Chmiel, czy nie ma pani takiej obawy, że prawybory, które będą organizowane w Platformie, no z jednej strony to jest ciekawe wydarzenie medialne, to starcie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z prezydentem Poznania, panem Jaśkiewiczem, ale czy z drugiej strony to nie jest tak, że to może osłabić Platformę, ewentualnie pokazywać różnice głębokie w ramach waszego ugrupowania i tak naprawdę trochę się obróci przeciwko wam?
No nie sądzę. U nas zawsze byliśmy bardzo zróżnicowani i to jest naszą siłą, że jest u nas miejsce w naszym środowisku dla ludzi o poglądach niekoniecznie jednej linii. Tak jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość preferuje tylko jedno myślenie, jedną linię. Jak nie, to proszę bardzo. A u nas są zróżnicowani ludzie i to, że mamy prawybory, świadczy o tym, że jest miejsce dla różnych środowisk i dla ludzi różnie myślących. Ja osobiście popieram panią Małgorzatę Kidawę-Błońską i mam dużą nadzieję, że wygra. Raczej wierzę w to najbardziej. Poza tym do 14 jest już niewiele czasu i chciałam zwrócić uwagę, że pani Kidawa-Błońska, tak samo jak pan Andrzej Duda, jeździ po całej Polsce codziennie, w piątek była w województwie pomorskim, spotykała się z mieszkańcami nie tylko Gdańska, ale również
w powiecie. Taki wewnętrzny partyjny marketing?
To nie jest wewnętrzny partyjny marketing, tylko odpowiadam panu posłowi z PiS, że nie tylko pan Andrzej Duda jeździ, ale my nie mamy telewizji rządowej, która to tak nagłaśnia, jak wizytę pana prezydenta Dudy, który na dodatek ma tą przewagę, że jeździ jako prezydent po prostu i jeździ, uprawiając kampanię wyborczą jako prezydent. Niemniej nasza kandydatka jeździ, jest codziennie, jest zaplanowane aż do 14, codziennie jeździ, będzie w innym powiecie, w innym mieście i jestem przekonana, że ta kandydatka wygra.
To pytanie, a jak ten kandydat na lewicy zostanie wyłoniony? Bo jeszcze tydzień temu wydawało się, że to będzie rywalizacja trzech tenorów, jak się żartuje, czyli Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, ale coraz poważniejsze głosy pojawiają się, że może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, taka polityk ze strony lewicy, mogłaby wystartować w tych wyborach. Jaka będzie procedura wyłaniania tego kandydata po lewej stronie i Jolanta Banach za kogo trzyma kciuki?
Ja trzymam kciuki przede wszystkim za to, aby w wyborach prezydenckich został wyłoniony kandydat, który jednak zastąpi Andrzeja Dudę. 5 lat kadencji pana prezydenta to nie jest dobry okres, jeśli chodzi o aktywność i przestrzeganie konstytucji w tym urzędzie. To jednak jest prezydent, który dzielił Polaków zamiast łączyć. To prezydent, który mając możliwości nie inicjował spraw społecznych tak ważnych jak na przykład pomoc osobom niepełnosprawnym i przede wszystkim to jest prezydent, który legitymizował ustawy naruszające konstytucję. Sytuację dzisiaj w sądach mamy między innymi dlatego taką, jaką mamy, ponieważ pan prezydent na straży konstytucji nie stał, więc życzyłabym sobie kandydata, który zmieniłby sposób sprawowania tego urzędu i wyrównał proporcje między rządzącym Prawem i Sprawiedliwością a opozycją. Bardzo chciałam, aby opozycję stać było na wyłonienie jednego kandydata bądź jednej kandydatki. Wyborów? Zdecydowanie tak. I aby była to osoba spoza takich ściśle kojarzonych aktywistów partyjnych. To się nie udało. Ja to rozumiem, ponieważ wedle politologów, socjologów, chociaż mamy stan szczególny w Polsce, ale politolodzy twierdzą, że w procedurach demokratycznych jest oczywiste to, że każda poważna partia wystawia swoją kandydaturę. Jeśli chodzi o lewicę, ja oczywiście nie uczestniczę w rozmowach dotyczących nominacji na kandydata, kandydatkę do tego urzędu.
Wizję optymalnego kandydata
życzyłabym pani ma. Życzyłabym sobie, żeby to być może były prawybory, a na pewno, aby to była analiza oparta o sondaże, o wskaźniki poparcia tego elektoratu, który się identyfikuje jako lewicowy, ponieważ jeśli partie wystawiają kogokolwiek, to chciałabym, aby to była osoba mająca szerokie poparcie tak zwanego swojego targetu, czyli wyborców stojących za danym ugrupowaniem politycznym. Chociaż wprowadzenie na przykład w przyszłości obligatoryjnych prawyborów w nurtach i ruchach politycznych byłoby dobre w Polsce, bo jest to urząd, na który kandydata, kandydatkę wybieramy w wyborach bezpośrednich, więc może dać warto obywatelom szansę na takie prawa.
Żeby już wcześniej ten element demokratyczny zagrał, tak?
On jest niezwykle w Polsce potrzebny.
A jeżeli mówimy o tych kandydatach spoza głównego nurtu politycznego, no pojawia się takie nazwisko Szymon Hołownia i z jednej strony niektórzy patrzą z lekkim rozbawieniem na zasadzie telewizyjny celebryta. Przeczytałem takie określenie, że to jest sympatyczny kaznodzieja i nic więcej. Natomiast czy w dzisiejszych czasach, czy w dzisiejszych realiach politycznych taka kandydatura z jednej strony budzi państwa obawy z punktu widzenia interesów waszych ugrupowań, które reprezentujecie, ale czy ona też ma szansę? Czy się skończy w najlepszym wypadku 5-6% poparcia?
Panie redaktorze, polityka stała się celebrycka, więc proszę się nie dziwić, że tego rodzaju kandydaci będą się pojawiać.
No, sytuacji pojawiali ukraińskiej
się zawsze.
Jeszcze nie mamy.
Pojawiali się zawsze, ale Polacy jednak wybierają na końcu rzeczywiście
realnego
kandydatów.
Realnego polityka, tak?
partii, których nie cierpią, deklarują, że nie cierpią partii, po czym oczywiście idą i głosują na kandydatów przez nie rekomendowanych.
Scenariusz ukraiński na pewno w Polsce się nie powtórzy, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że Szymon Hołownia nie jest kandydatem, realnym kandydatem na prezydenta, tylko może być kandydatem jakiegoś nowego projektu politycznego. Nie wiem, czy to jest związane z Donaldem Tuskiem, który chce przyjechać znowuż na białym koniu.
No chyba tutaj się pan pomylił bardzo.
Deklarował wielokrotnie, a przed chwilą, czy niedawno powiedział, jak został szefem Partii Ludowej, tak, że będzie bardzo aktywny w Polsce.
Pani,
ja mówię o pewnej wizji, tak? To nie jest to, że to jest całkowicie nierealne, bo tak ci, którzy polską scenę polityczną opisują, tak to między innymi widzą, czy to jest kandydat Tuska, czy kogoś innego, to zobaczymy, tak? Natomiast na pewno nie jest to kandydat docelowy, kandydat na prezydenta, tylko jakiś początek nowego projektu politycznego, jeżeli już rzeczywiście miałby zostać kandydatem.
Ale czy to oznacza, że państwo trochę postrzegacie, że to jest osoba, która ma wejść, zabrać te 6-7% po to, żeby trochę próbować przebudować ten układ poparcia, który jest teraz?
Ja uważam, że 5-6% to nie ma takiej możliwości, żeby zdobyć w pierwszej turze. Przypominam sobie wybory, w których kandydaci chociażby PSL-u zdobywali po 2% i to była taka górna granica. Natomiast to świadczy o tym, że mamy system demokratyczny, możliwość startowania przy spełnieniu odpowiednich określonych kryterii ma każdy. Oczywiście za tym to nie jest tak, że ktoś sobie wystartuje i telewizja i jego zaplecze telewizyjne i medialne pomoże mu i to wystarczy, żeby wygrać wybory prezydenckie. Ja opieram się i uważam, że większość społeczeństwa jednak merytorycznie podchodzi do danych kwestii, że tutaj też potrzebna jest wiarygodność. Wiarygodność w działaniu, wiarygodność swojej postawy budowanej przez lata na scenie politycznej i tak, o tyle w pierwszej turze mogą pojawić się takie kandydatury. Natomiast jeżeli chodzi o realną politykę i realne wybory, to myślę, że społeczeństwo nie jest gotowe, tak jak na gotowe, a może nie, po prostu jest bardziej świadome aniżeli na Ukrainie i nie ma takiej możliwości, żeby tutaj, mimo pełnej sympatii do pana Hołowni, który jest bardzo sympatycznym prezenterem różnych programów.
No to troszkę za mało, prawda?
Także, ale to jest mimo wszystko jednak troszkę za mało. Potrzebna jest merytoryka, doświadczenie i wiarygodność w swoim działaniu.
Opozycja się boi Szymona Hołowni.
Państwo pamiętacie Stana Tymińskiego?
Tak.
Bo jestem na tyle długo w polityce i na długo żyję, żeby pamiętać.
No ale na szczęście to jest historia sprzed 29 lat.
Ale ona się, panie redaktorze, powtarza, więc wszystko jest możliwe. Nie chciałam przeprowadzić, oczywiście, przepraszam pana Hołownię, takiej analogii. Nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że rozchwiana scena polityczna, niestety z przyczyny również samych polityków i bardzo duży udział w tym mają rządzący, jest taka, że właściwie wszystkie scenariusze moim zdaniem są możliwe. Możliwy jest scenariusz, w którym pan Hołownia zbiera głosy ludzi rozczarowanych tą silną polaryzacją między partiami politycznymi. Ale myślę, że to nie jest temat wart zastanowienia, bo rzeczywiście nie sądzę, aby był kandydatem mogącym w sposób poważny zagrozić swoim kontrkandydatom z ruchów politycznych czy partii. I na koniec chcę powiedzieć, że ja bym prosiła, żeby nie przeceniać Donalda Tuska. To jest mocny człowiek w polskiej, europejskiej polityce, ale nie demoniczny, więc nie wszystko, co się dzieje na scenie politycznej, jest dziełem Donalda Tuska.
Ale to najłatwiej powiedzieć, że wszystko jest winą Tuska, nawet pan Hołownia. Ja chciałam się odnieść do pana redaktora pytania. Wydaje mi się, że pan Hołownia dostanie poparcie społeczeństwa, tej grupy, dla której bardzo nośne jest hasło: jesteśmy przeciwko upartyjnieniu życia część społeczeństwa nie rozumie, że właściwie polityką jest całe nasze życie, również w rodzinie. Ojciec trzyma bardziej z matką, syn bardziej z córką, syn z matką, w każdym zawodzie, w którym jesteśmy. Ale można powiedzieć filozoficznie, że wszystko, każde nasze działanie jest polityką. Działanie w samorządzie to też są politycy, działanie w każdym innym zawodzie. Wśród architektów, ja jestem przedstawicielem, tak samo przecież mamy różne działania, które można nazwać polityką.
Polityka jako gra swoista, tak?
Gra, nie. Zachowanie ludzkie. Ale jest grupa ludzi, która uważa, całe zło tego świata to są politycy. I w związku z tym będą głosować na osobę, która się z tym nie kojarzy. Nie kojarzy się z partią, nie kojarzy się. Jak się zastanowić, co to jest partia? Partia to jest grupa ludzi, z którymi chcemy współpracować, bo najlepiej
mamy
nam się...
pewną wspólnotę.
Tak, najlepiej
poglądów,
nam się
tak.
rozmawia i się rozumiemy. Każdy ma jakąś tą swoją grupę, swoją partię. To są partie i oczywiście wobec tej grupy, tak jak w każdej, czy w Radzie Nadzorczej, jakiejś spółdzielni, czy gdzieś, obowiązkowa jest pewna lojalność, prawda, wobec siebie, bo to jest oczywiste. Tak jak lojalność wobec rodziny. Znowu wracam do tego. W związku z tym, podsumowując, uważam, że pan Hołownia dostanie dość dużą liczbę głosów tych, którzy są przeciwko politykom. Hasło bardzo nośne, nawet jeżeli nie wszyscy wiedzą, co się za tym hasłem kryje i co chcą powiedzieć, to jest nośne hasło i mnie się wydaje,
że... już Paweł Kukiz tak się lansował, czy przedstawiał jako ten człowiek apolityczny, no a potem jak zobaczyliśmy w praktyce parlamentarnej, no to jednak Paweł Kukiz, jego ugrupowanie, pomijając jego niejednorodność, no to było jednak skrajnie upolitycznione. Czy w ogóle takie mówienie, że ktoś jest spoza polityki, ma sens?
Myślę, że część społeczeństwa ciągle wierzy właśnie w jakiegoś cudotwórcę w polityce, że przyjdzie ktoś nowy i on tutaj nagle
taka
zbawi.
Taka tęsknota, tak?
Tak, tęsknota za jakimś idealnym politykiem, czy każdy, kto wchodzi w to, no staje się politykiem. Natomiast większość, myślę, że zaczyna podchodzić do polityki tak jak do każdego innego zawodu. Tak? Że jednak to jest swego rodzaju zawód, że trzeba mieć pewne doświadczenie w tym zakresie, że osoby, które całkowicie są nowe, tak, no tych kompetencji nie mają, muszą też się uczyć. Dlatego stawia się w dużej mierze jednak na formacje, które są stabilne, które dotrzymują swoich programów i realizują te programy. I to jest dowód na właśnie taką już ustabilizowaną demokrację, że nie wyskakują takie właśnie króliki z kapelusza, tylko ci już formacje ustabilizowane, one jednak potrafią...
Mają to pierwszoplanowe znaczenie,
pierwszoplanowe,
tak?
role odgrywają, bo dotrzymują słowa tego, co obiecują w programach, dotrzymują później, to jest najważniejsze.
Możliwość weryfikacji.
Ale ja bym nie chciała, przepraszam, żebyśmy zabrzmieli tu solidarnościowo jako politycy wspierający siebie w swoim przekonaniu, że jakość naszej polityki, którą oferujemy, jest ustabilizowana, wynikająca z naszego doświadczenia, kompetencji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że mamy ten rodzaj poglądu wspólny, ale jednocześnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że jakość proponowanej polityki partyjnej w Polsce jest dalece niewystarczająca. Z wnętrza partii czasami się wylewają takie niedobre praktyki, jak tutaj na Pomorzu, jeśli chodzi o pana posła Neumanna teraz.
Czyli tu chodzi między innymi o sposób prowadzenia polityki.
O
tak?
tym mówię. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to przykładów mamy aż nadto. Więc to wszystko razem wziąwszy, obywatele, obywatelki, którzy są rozczarowane jakością życia partyjnego, nepotyzmem, kolesiostwem, pewną zachłannością, mają prawo do tego, żeby zażądać kandydatów, kandydatki spoza tego partyjnego establishmentu. Więc konkludując, owszem, życie polityczne w każdej demokracji prowadzone jest przez nurty i ruchy partyjne. Tylko jakość wewnętrznej struktury struktury demokratycznej partii pozostaje w Polsce wciąż jeszcze wątpliwa i pozostawia dużo do życzenia. I to jest to pragnienie obywatelskiego kandydata, które ja rozumiem.
Ale jeżeli można odnieść się do pani wypowiedzi, zgadzam się z panią oczywiście, że przede wszystkim od polityków jako od osób publicznych oczekuje się pewnej i odpowiedzialności kryształowego charakteru i jakości życia. Niemniej, tak jak tutaj pan poseł podkreślił, politycy to jest zawód, to są i tak jak w każdym innym zawodzie, zdarzają się różni ludzie.
No i od tego mamy wybory, żeby to zweryfikować.
Tego, że ja przepraszam, tak jak za wśród lekarzy, prawników,
za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Ja przypomnę, w śniadaniu Radia Gdańsk gościmy dzisiaj Kazimierza Smolińskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Jolantę Banach, Lewica, Małgorzatę Srokę, Porozumienie i Małgorzatę Chmiel, posłankę Platformy Obywatelskiej.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wracamy do dyskusji politycznej. Przypomnę, w naszym studiu Magdalena Sroka, Porozumienie, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska i Jolanta Banach, Lewica. Temat, który także elektryzuje opinię publiczną, mieliśmy w skrócie wiadomości Radia Gdańsk, informacje związane z dyskusjami proceduralnymi, w jaki sposób Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli, można odwołać, czy jakby doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie pełnił swojej funkcji. I przypomnijmy, Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, to jest szef kancelarii premiera, gdyby nie doszło do dymisji, a takie apele są formułowane, wydaje się, że trudno będzie znaleźć inną drogę prawną poza zmianą ustawy zasadniczej. Czy dla usunięcia Mariana Banasia warto zmieniać konstytucję, czy jeszcze apelować? Co zrobić w tej sprawie?
No mnie się wydaje, że przede wszystkim należy odebrać jak najszybciej certyfikat dostępu do informacji niejawnych. To jest osoba, która jest podejrzewana o takie rzeczy i mająca dostęp do największych tajemnic naszych skarbowych, państwowych, nie tylko skarbowych. To jest po prostu oburzające. I druga rzecz, należy upublicznić raport CBA, który cały czas krąży między urzędnikami pisowskimi, natomiast nie powinien być znany...
Może nie
znany...
pisowskimi, między rządzącymi członkami Rady Ministrów.
No tak,
ale to jest... Między uprawnionymi osobami. No. Jest, nikt nieuprawniony nie ma dostępu do tego.
Ja nie krytykuję tego, że pisowskimi, tylko mówię, że tylko PiS ma wiadomości, co ten raport zawiera w tym kontekście,
no, trzymajmy się tego, że bardziej członkowie rządu.
Ja nie wiem, co raport zawiera.
Natomiast przede wszystkim certyfikat odebrać dostępu do informacji niejawnych, upublicznić raport CBA, potem do prokuratury, jeżeli raport CBA rzeczywiście, tak jak wypowiadają się członkowie rządu, coś zawiera, do prokuratury, sąd i skazanie. I chciałam powiedzieć,
ale przepraszam,
że...
z odwołaniem czekać, pani zdaniem, do momentu skazania. W polskich sądach to może być 3-4 lata. To jest
ale
długa droga.
Ale obecna władza PiS wykazał nieraz, że potrafi bardzo szybko działać. Sędziego Juszczyszyna odwołał w ciągu jednego dnia.
Nie tędy droga.
Przecież można bardzo szybko...
W ciągu jednego dnia też minister Budka odwołał jednego z sędziów, jak został ministrem sprawiedliwości.
Ale pozwoli pan, że ja się wypowiem, dobrze? Skoro ja mam głos. Szanowni Państwo z PiS-u, sami go wprowadziliście, to sami go wyprowadźcie teraz. I jest 4 czerwca prezydent Duda powołał pana Banasia na ministra finansów. Potem był powoływany na wiceministra, potem szefem Izby Skarbowej został, a potem szefem NIK-u. Mimo że nasz poseł Platformy, pan Kropiwnicki, w trakcie tego wyboru na szefa NIK mówił z mównicy, że jest prowadzone postępowanie CBA, że nie jest to wyjaśnione i jednak powołaliście go na szefa NIK-u. Mało tego, klaskaliście wszyscy przy tym wyborze. Kilka dni po wyborze był kryształowy, świetny, wszyscy go broniliście. Nagle potem okazało się, że teraz każda wypowiedź członków PiS-u i członków rządu jest negatywna w stosunku do pana Banasia. Szanowni państwo, doskonale wiedzieliście, kogo powołujecie. Nie wiem, czy wszyscy mieli tego świadomość, nie mnie to osądzać. Natomiast, jeszcze raz podkreślam, sami go wprowadziliście przy rocznym, prawie rocznym, bo od stycznia było prowadzone postępowanie CBA, było prowadzone postępowanie służb wyjaśniające wszystkie oświadczenia majątkowe i sprawy pana Banasia. I jeszcze raz podkreślam, ABW, do dziś nie odebrano mu dostępu do informacji tajnych. Dlaczego?
Kazimierz Smoliński, ja zacytuję tutaj panią Małgorzatę Chmiel, sami go wprowadziliście, to go sami wyprowadźcie. Czy to jest tak, że w Prawie i Sprawiedliwości jest przekonanie rzeczywiście, że trzeba zrobić wszystko, żeby Marian Banaś przestał być prezesem Najwyższej Izby Kontroli? I czy rzeczywiście, tak jak Michał Dworczyk powiedział, szef kancelarii premiera, jeżeli drogą ma być zmiana konstytucji, to trzeba to po prostu rozważyć?
To konstytucja jednoznacznie stwierdza, że jest 6-letnia kadencja prezesa,
no i przesłanki odwołania najwyższej, są inne,
Najwyższej Izby Kontroli, natomiast przesłanki odwołania są zawarte w artykule 17 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Tam są 4 przesłanki. Zrzeczenie się, brak możliwości pełnienia względu na stan zdrowia, prawomocny wyrok za przestępstwo, ewentualnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawiający możliwości pełnienia funkcji kierowniczych. Więc przestępstwo musi być przez sąd stwierdzone.
No i to prawomocnie.
Pani poseł stwierdziła, że trzeba do prokuratury skierować. Zostało to skierowane do prokuratury. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek o podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Banasia. No, rzeczywiście procedura karna, niestety te sądowe procedury w Polsce trwają bardzo dużo i długo i pan redaktor ma rację, że to będzie trwało kilka lat i uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. No, z drugiej strony, jeżeli miałby orzekać na przykład sędzia Juszczyszyn, to nie wiem, czy orzekałby w sposób obiektywny, biorąc pod uwagę jego wypowiedzi, które są absolutnie karygodne, niedopuszczalne w przestrzeni publicznej. Wielu sędziów łamie ustawę o zawodzie, o zasady etyki sędziowskiej, wypowiadając się publicznie w ten sposób. Nawet jako sędziowie w stanie spoczynku. Rzeczywiście bez zmiany prawa, czy to ustawy, czy też konstytucji, nie da się skrócić kadencji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No, może to zrobić tylko on samodzielnie lub też zmieniając konstytucję, możemy wprowadzić na przykład, że odwołanie jest wymagane, nie wiem, 3/4 głosów, że tu żadna jedna formacja tego
tylko
nie zrobi,
tylko
musiałaby być
prostu,
jakaś duża, kwalifikowana większość. Zobaczymy, czy takie rozwiązania zostaną poparte przez opozycję.
A pan jako poseł Zjednoczonej Prawicy wierzy w to, że Marian Banaś poda się do dymisji? Czy to jest już coraz bardziej iluzoryczna wizja, czy iluzoryczny scenariusz?
Wierzę w to, że się poda do dymisji.
Magdalena Sroka też wierzy i co zrobić w tej sprawie, no bo tu chyba się zgadzamy, że Marian Banaś nie powinien tej funkcji pełnić.
Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że chciałabym jako młody polityk, aby w przestrzeni publicznej były osoby krystalicznie czyste, wszędzie, na każdych stanowiskach, jakby takie sytuacje się nie zdarzały. Natomiast tutaj trzeba jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, że nieraz te doniesienia medialne, z którymi mamy do czynienia, rzeczywiście sytuacje wyglądają zupełnie inaczej. Ja tutaj nie chcę absolutnie nikogo bronić, ale przed prawomocnym wyrokiem ciężko mówić i skazywać już kogoś, że rzeczywiście popełnił takie, a nie inne przestępstwo. Natomiast w kontekście politycznym, to jest na pewno obciążenie i źle się stało, że taka osoba została wybrana na stanowisko prezesa NIK-u. Natomiast w tym momencie to będzie też troszeczkę test dla całej opozycji, czy wspólnie uda nam się zastanowić nad tym, jak zmienić przepisy, aby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Pamiętamy, mieliśmy również prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego, który również z zarzutami pełnił tą funkcję. Te postępowanie również się nie skończyło. Teraz pan Kwiatkowski jest senatorem. Natomiast może powinniśmy się wspólnie, merytorycznie, ponad podziałami umówić, porozmawiać, zobaczyć, czy te przepisy rzeczywiście da się tak zmienić, żeby później w przyszłości, żeby później w przyszłości takich sytuacji nie było, bo ja wierzę w to, że w przestrzeni publicznej, tak jak powiedziałam na początku, powinny być osoby krystalicznie czyste, bez takich chociażby zarzutów, tak? Ale czekamy zawsze na prawomocny wyrok.
Ale nawiązując do tych słów, to sami go wyprowadźcie. Czy będzie determinacja w całej Zjednoczonej Prawicy, żeby rzeczywiście tą sprawę maksymalnie przejrzysty, ale taki dobry dla państwa, nie dla żadnej partii, tylko dobry dla państwa sposób to załatwić?
My jako Porozumienie już od samego początku mówiliśmy, że pan prezes Banaś powinien podać się do dymisji, właśnie ze względu na tą taką polityczną odpowiedzialność.
A jak głosowaliście? Przecież tak, głosowaliście za.
Ja nie głosowałam, pani poseł, bo jeszcze nie byłam wtedy posłem, także jest to moja pierwsza kadencja.
Tylko natomiast
został wybrany głosami Zjednoczonej Prawicy, także to nie ulega wątpliwości, to dokładnie powiedziałam. Natomiast powinniśmy zastanowić się, jak w przyszłości nie doprowadzić do takich sytuacji, czy to z jednej, czy z drugiej strony.
W przyszłości można nie doprowadzić do takiej sytuacji, zachowując wysokie standardy moralne. Pan Banaś nie jest przypadkiem osoby nieuczciwej w polityce. Pan Banaś wpisuje się w pewną logikę wyborów rządzącego układu. To już jest z kolei któraś osoba o wątpliwej proweniencji, co do której stawiane są zarzuty nie tylko natury prawnej, ale również natury moralnej czy politycznej. Jest dużo tych afer. Hejt w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Chrzanowski w KNF-ie i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, że w okresie, w którym pan Banaś zostawał ministrem finansów oraz zostawał prezesem Najwyższej Izby Kontroli, pojawił się raport przygotowany przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz przez pracowników Ministerstwa Finansów ostrzegający premiera przed tą kandydaturą. To nie były rzeczy nikomu nieznane, a jednak mimo to uzyskał poparcie z powodu tego, co ja nazywam pewnym daltonizmem moralnym Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli przekonanie, że świat dzieli się na swoich ludzi nieswoich i swoi z natury są uczciwi i moralni i wobec nich nie trzeba stosować żadnych szczególnych procedur ostrożnościowych. No nie, tak nie jest. I w związku z tym rzeczywiście mamy problem. Mamy problem jako społeczeństwo, ale tego problemu nie załatwi się, jak państwo sugerujecie, zmianą ustawy, ponieważ ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, a zwłaszcza konstytucja, w naczelnych organach kontrolnych, naczelnych organach państwa przewiduje nienaruszalne kadencje właśnie dlatego, żeby tym organom zapewnić niezależność i niezawisłość. Jak zaczniemy manipulować odwołaniami, to co miało miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa, to oczywiście te z racji konstytucyjnej niezależne organy narażamy na podporządkowanie władz wykonawczej, więc nie wyobrażam sobie, aby szef NIK-u mógł być odwoływany przez Sejm i Senat w drodze normalnej procedury.
A jeżeli by była to wysoka większość kwalifikowana, tylko dokończę pytanie, jasne, która jednak zapewnia, że bez względu na aktualny układ polityczny, zostawmy, że teraz rządzi Zjednoczona Prawica czy ktoś, być porozumienie ugrupowań rządzących z ugrupowaniami opozycyjnymi. Kwalifikowana, wysoka, mocna większość. 2/3, 3/4.
Proszę pana, ja wiem, o co pan pyta.
Też pani nie odpowiada takie rozwiązanie.
Ale nie chodzi o to, czy mi odpowiada to rozwiązanie, czy nie. Po pierwsze, mamy konstytucję, przy której nie chciałabym, żeby majstrować. Po drugie, tu nie chodzi o to, żeby liczyć na to, że Sejm będzie zrównoważony, będzie opozycja i będzie układ rządzący. Nie zawsze tak może być. Układ rządzący może mieć te większe. proszę pana. Chodzi o to, aby wyraźnie rozdzielić władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą od władzy kontrolnej. I tutaj kadencyjność jest nienaruszalnym prawem. A w związku z tym chciałam powiedzieć, że mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym i nie trzeba wzruszać ustaw i konstytucji, aby objąć śledztwo prowadzone przeciwko Marianowi Banasiowi szczególną opieką, a postępowanie prokuratorskie szczególnym nadzorem. Już dzisiaj prokurator generalny powinien z urzędu wszcząć śledztwo i objąć je takim szczególnym nadzorem, co jest możliwe, jak pan poseł Smoliński
oczywiście
wie. I nie trzeba tutaj mówić o specjalnym, wyróżniającym traktowaniu sprawy i wpływaniu na wolne i niezawisłe sądy, tylko o instrumentach, które przepisami prawa są dopuszczalne, bo jesteśmy w szczególnej sytuacji. Przypomnijmy, proszę państwa, że pan Marian Banaś jest oskarżony o kontakty ze światem przestępczym, oszukiwanie służb skarbowych, niejasne przepływy finansowe między pasierbem przestępców krakowskich.
Tylko zawsze pozostaje pytanie, ile z tych zarzutów zostanie w prawomocnym wyroku? Czy
a skąd pani wie o tych zarzutach?
Ochroną.
To po pierwsze.
Proszę pana.
Po drugie, dosyć swobodnie, ale pozwoli pani nie skończyć.
Ale pan zadał pytanie.
Ale nie skończyłem.
Ale finansowe to jest powód skierowania sprawy przez generalnego inspektora finansowego.
Nie dominuje tej dyskusji. Przepraszam, jestem tutaj jako jedyny mężczyzna i nie chciałbym być pozbawiony głosu.
To chyba nie ten przypadek. Pyta Kazimierz Smoliński.
To po pierwsze zadałem pytanie, ale kolejna rzecz. Bardzo łatwo pani rzuca takimi oskarżeniami wobec obecnej ekipy rządzącej, tak dosyć tak z rękawa, bez żadnych dowodów. Można powiedzieć, przyganiał kocioł garnkowi. Ja nie czepiam się tutaj afery Rywina i tego, co z pani informacją było związane. Bardziej powinniśmy się odnieść na przykład do słów pana posła Neumanna, który właśnie mówił o tym, jak ma funkcjonować zaplecze polityczne. Natomiast chciałbym wrócić do jednej rzeczy. Proszę pamiętać o jednym, że pan Marian Banaś był człowiekiem, który pracując w administracji skarbowej doprowadził do zdecydowanego zmniejszenia luki VAT-owskiej, do uszczelnienia tego systemu. Naraził się bardzo wielu różnym formacjom przestępczym, tak, i mafiom VAT-owskim indywidualnym ludziom i było, już dawno była mowa o tym, że może mogą być rzucane wobec niego fałszywe oskarżenia i myśmy się tego spodziewali. Teraz w tej atmosferze nagle pojawia się artykuł dziennikarski, dziennikarza, który w sposób całkowicie bezpodstawny zniszczył karierę wcześniej ministra obrony narodowej pana Szeremietewa, po 10 latach został oskarżony. Czy państwo uważacie, że to jest normalne, że w takiej sytuacji można przyjąć, że absolutnie jest pewne, że to, co się mówi o panu Banasiu, to jest pewne, że natychmiast jest przestępcą. Wymagało to jednak pewnego czasu i po tej naszej analizie doszliśmy do skutku, że rzeczywiście są nieprawidłowości, są jakieś niejasności i trzeba je wyjaśnić. Ale też bierzcie pod uwagę ten kontekst, tak? Gdzie z góry się mówiło, że będą fałszywe oskarżenia wobec pana Mariana Banasia. Co nie znaczy, że on jest osobą niewinną. Zakładamy niewinność, bo taka jest zasada, że domniemanie niewinności obowiązuje. Natomiast atmosfera, która powstała i funkcja, której to dotyczy, czyli prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to rzeczywiście powinna być osoba krystaliczna i wobec tego uważamy, że powinien się podejść do dymisji.
Znakomita linia obronna, panie mecenasie, powiedzieć, że spodziewaliśmy się ataków pod adresem pana Banasia, bo w Ministerstwie Finansów rozprawiał się z mafią VAT-owską, co nie do końca jest prawdą, bo przypominam, że za jego czasów powstała grupa przestępcza w Ministerstwie Finansów, która właśnie wyłudzała VAT oraz była przyczyną afery paliwowej. Jeżeli pan pozwoli, te osoby nie zostały zwolnione dyscyplinarnie, wzięły odprawę, to po pierwsze. Po drugie, trzymajmy się faktów. Generalny Inspektor Informacji Finansowej skierował sprawę do prokuratury przeciwko panu Banasiowi za właśnie niejasne przepływy na jego kontach i kontach pasierba przestępców krakowskich. To jest powód skierowania sprawy przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, nie przeze mnie. Po drugie, Ministerstwo Finansów skierowało do prokuratury zarzuty dotyczące dzierżawy kamienicy. I to są zarzuty. Ja mówiłam właśnie o zarzutach. O niczym innym. Pan powiedział, że sobie tak z rękawa wyciągam. Nie wyciągam.
Nie, przypominam, o innych rzeczach pan wcześniej tak rzucała przypominam, naszej formacji.
No, hejt w Ministerstwie Sprawiedliwości, panie pośle. Za to upadają rządy w krajach demokratycznych. Minister norweska straciła swoje stanowisko, dlatego że kartą służbową zapłaciła drobne zakupy detaliczne, za które potem zwróciła, ale nie pomogło. Ja mówię o tych standardach.
Ale tutaj zawsze nam można się dowolnie głęboko cofać w czasie i każdy będzie miał swoje argumenty w ten sposób.
Proszę pana, nie wiem jakie swoje. Afera Rywina doczekała się komisji śledczej. Upadł rząd Leszka Millera. Jeżeli tak będzie postępowało Prawo i Sprawiedliwość, zgodzi się na komisję śledczą w sprawie tych afer, o których mówiłam, pogadamy, że mamy te same standardy. Dziękuję.
Małgorzata Chmielczy, pani słowa, sami go wprowadziliście, to go wy sami wyprowadźcie. Oznacza, że opozycja nie będzie w żaden sposób próbowała uczestniczyć w uzdrowieniu tej sprawy?
Jeżeli to będzie działanie zgodne z prawem i zgodne z tym, o czym powiedziałam wcześniej, jak należy postępować w tej sytuacji, to jak najbardziej będziemy popierać. Natomiast niech PiS, podsumowując tu państwa wypowiedzi, niech PiS zapomni o zmianie konstytucji przy pomocy opozycji, ponieważ byłoby to jak wrzucenie granatu pod tą konstytucję.
Ale nawet gdyby to dotyczyło nie, tylko kwestii Najwyższej Izby Kontroli,
nie,
to
proszę
jest bardziej
pan, nie, panie
akcja
redaktorze,
ratunkowa niż
otwierać
granat,
możliwość zmiany konstytucji przy pomocy PiS-u i za władzy tego PiS-u jest bardzo niebezpieczne dla praworządności
intencja
polskiej.
A intencja i cel nie ma dla pani znaczenia?
Słucham?
Intencja i cel tej zmiany ma
ale ten
znaczenie?
Sam cel można osiągnąć zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, wystarczy prawo stosować. Jak powiedziałam, jaka jest droga, jeszcze raz mogę powtórzyć to, ale przede wszystkim należy, co jest bardzo proste, ja nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie odebrano panu Banasiowi certyfikatu dostępności do informacji niejawnych.
To jest, to tą funkcję
nie,
czyni
proszę
pewną
pana,
wydmuszką.
Dobrze pan wie, jak była sprawa generała wojskowego, któremu odebrano ten certyfikat. Można, nie pozbawiając stanowiska, można ten certyfikat odebrać. Po prostu nie chcecie. Nie chcecie
poseł,
tego
wtedy,
robić, bo już dawno moglibyście...
Pani poseł, pytanie. A nie obawia się pani, że taka sytuacja, kiedy Marian Banaś pozostaje formalnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, reprezentuje instytucje na zewnątrz, otrzymuje pensję, nie ma dostępu, nie ma certyfikatu dostępu do tej informacji poufnej, tajnej i tak dalej. Tak naprawdę cała działalność Najwyższej Izby Kontroli na kilka lat zaczyna być fikcją.
Panie redaktorze, szanowni państwo, żeby to wszystko ocenić, przede wszystkim musimy poznać raport CBA. To jest najważniejsze. My w tej chwili rozmawiamy o medialnych przekazach. Oczywiście jedne są bardziej udowodnione, uprawdopodobnione, inne mniej, ale dopiero jak będziemy znali raport CBA, możemy się jednoznacznie prawnie do tego
to
ustosunkować.
Do przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy.
A PiS nie chce tego udostępnić.
Może nie PiS, trzymajmy się jednak nomenklatury.
Obecna
urzędnicy.
Władza nie chce tego dostarczyć, bo boją się, że zbyt wiele spraw wyszłoby na zewnątrz.
Kazimierz Smoliński, Magdalena Sroka, powinniśmy to poznać.
Uważam, że taki raport nie powinien być odtajniony. Po pierwsze tutaj odtajnienie mógłby ewentualnie podjąć, z tego co pamiętam, sąd taką decyzję o odtajnieniu takiego raportu i ściągnięciu klauzuli niejawności. Natomiast jeżeli pan premier zapoznał się z tym raportem, jeżeli służby CBA złożyły doniesienie do prokuratury, Myślę, że poczekajmy, dajmy tej sprawie na rozwinięcie i zakończenie przed sądem.
Na pewno będziemy się przyglądali temu,
ale
co się dzieje.
Trwa.
Bo to
tam
jest no nie, zamieszanie, bo Mariana Banasia to są znacznie
kursze terminy.
Ale panie redaktorze, ja przepraszam, mówiliśmy o jednym
bardzo, bardzo
nie powiedzieliśmy o jednym wyjściu, o Trybunale Stanu.
Musimy już skończyć, a dyskusja na pewno będzie jeszcze się toczyła. Ja przypomnę, Studio Radia Gdańsk gościliśmy dzisiaj Małgorzatę Chmiel, Platforma Obywatelska, Jolantę Banach z
Dziękuję Lewicy, państwu bardzo.
Kazimierza Smolińskiego, Prawo i Sprawiedliwość oraz dziękuję Magdalenę Srokę, Porozumienie. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję,
Artur
Kiełbasiński,
Radio Gdańsk.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.